po 22, a to oznacza, że startują szybkie wózki. Szybkie wózki, czyli naelektryzowana audycja motoryzacyjna Radia dla Ciebie. Przy mikrofonie Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Realizuje dziś Natalia Róża-Harkiewicz. A co w programie? Świat zrównoważonej produkcji samochodów. To brzmi może trochę intrygująco. Na pewno powinno zainteresować tych wszystkich, którzy widzą, że motoryzacja się zmienia i zmienia się w tym zielonym kierunku. Ci, którzy nie dowierzają, być może dzisiaj przekonają się, że nie chodzi o to, żeby produkować tylko więcej i szybciej, ale też mądrzej. Lepiej wykorzystywać zasoby, no i przy tym ponosić mniejsze koszty produkcji. Tym wszystkim zajmowałam się w zeszłym tygodniu podczas wyjazdu do fabryki BMW w Niemczech. No i zacznę chyba od samego początku. To znaczy od tego, że miałam tam spędzić 24 godziny, a spędziłam 48, ponieważ zastrajkowały linie lotnicze. Miałam plan, żeby wrócić do Polski pociągiem. Okazało się to dość kosztowne i bardzo czasochłonne. O ile przez same Niemcy dość łatwo jest się poruszać takimi regionalnymi pociągami między największymi miastami, o tyle już powrót do Polski był sporym wyzwaniem i niewielka możliwość dopasowania godzin pokonała mnie w tym przypadku. Jednak musiałam poczekać na samolot. Nie lubię takich krótkich tras, nie lubię takich szybkich wypadów, bo to niepotrzebna emisja CO2. No ale czasem innego wyjścia po prostu nie ma. Czekam, naprawdę czekam na to, jak się zmieni lotnictwo i będzie ono dużo mniej produkować CO2 i dużo łatwiej będzie się nam poruszać samolotami na dłuższe odległości, a tutaj po Europie jednak będziemy wybierać pociągi, bo tych naprawdę nam potrzeba. W pociągu można sobie pracować, można popatrzeć przez okno. Nie trzeba wstawać dużo wcześniej, pojawiać się dużo wcześniej na lotnisku, tak jak na lotnisku. No i jeszcze jeden wątek przy okazji tego wyjazdu. Z jakiegoś powodu operator transportu publicznego w Warszawie zdecydował się mocno pociąć połączenia lotniskowe autobusu 188. W zasadzie do wczesnych godzin porannych, no jeszcze można się tam z praskiej strony na lotnisko dostać, ale już w ciągu dnia takiej możliwości nie ma, trzeba się przesiadać i to zajmuje sporo czasu. Nie wiem dlaczego. Krytyka ze strony różnych organizacji i różnych osób, które korzystają z tych połączeń na co dzień, już się przez internet przewinęła. No mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz i więcej takich eksperymentów nie będzie, bo o to chodzi, żeby do lotniska i z niego jak najszybciej, jak najprościej transportem publicznym się wydostać albo dostać. Nie chodzi o to, żeby generować dodatkowy ruch samochodów albo napijać kiesę prywatnym przejazdom czy taksówkom, bo to też nie jest długofalowo dobre rozwiązanie. No ale to tyle wstępu. Za chwilkę opowiem trochę więcej o tym, co widziałam, jakie plany ma BMW oraz Mini i Rolls-Royce wobec tej zielonej przyszłości, która nam się teraz szykuje. Zaczniemy od muzyki. Pressure.
So slashed and torn.
Szybkie wózki.
Tak jak powiedziałam Państwu na wstępie tej audycji, odwiedziłam zakłady, w których produkowane są samochody BMW. Każda taka wizyta w miejscu, w którym powstają samochody, jest dla mnie dużym przeżyciem. Tym bardziej, że połączona ona była z dużą dawką wiedzy, dużą dawką spotkań i prezentacji tego, w jakim kierunku firma się rozwija i jak poszukuje, gdzie poszukuje tych zielonych rozwiązań. Rozwiązań, które nie będą generować dodatkowych kosztów dla klimatu, dla ziemi, nie będą degradować środowiska i przy okazji będą się firmie opłacać. No bo tak, zielone technologie mają przynosić korzyści, także finansowe. Firma w tej chwili w tym swoim pokazowym zakładzie w Monachium produkuje samochody BMW serii 3 i 4. Tam między innymi na jednej taśmie produkowane są te zdobywające kolejne rynki szturmem modele BMW i4 w wersjach zarówno w pełni elektrycznej, hybrydowej, jak i spalinowej. Jeśli się okaże, że większe jest zapotrzebowanie na któryś z wariantów, wtedy firma bardzo szybko jest w stanie zareagować i przestawić częściowo produkcję na ten najbardziej pożądany wariant. Firma przyznaje, że w ostatnich latach bardzo dużo uwagi poświęcała temu, by zakład napędzać zieloną energią, nie tylko ten, ale pozostałe także, żeby ograniczyć ilość odpadów, żeby zredukować ilość marnowanej wody, no i żeby przygotować kadry pracowników i pracownice na to, co nastąpi w przyszłości, czyli na elektromobilność. W przypadku BMW nie padają jeszcze konkretne daty, kiedy firma zamierza całkowicie zrezygnować z produkcji silników spalinowych. Na razie wiadomo, że w tym zakładzie w Monachium silniki spalinowe w końcu przestaną być produkowane, bo zakład ma przejść gruntowną modernizację i ma się skoncentrować na produkcji tylko tego, co elektryczne. Po prostu do tej nowej, zielonej wizji przestrzeni, wizji takiego nowoczesnego zakładu nastawionego na wydajność, ale z szacunkiem dla ziemi, miejsca dla takich produktów nie będzie. To jest oczywiście przyszłość, nie bardzo odległa. Przyszłość, na którą trzeba było przygotować osoby, które w tych zakładach pracują, które obawiały się, czy znajdą pracę po tych wszystkich zmianach. Pracę na pewno znajdą. Takie osoby, które już mają doświadczenie w produkcji, na linii montażowej, w różnych działach, są dla firmy bardzo cenne. System edukacji niemiecki jest nastawiony na to, żeby jak najszybciej przygotowywać młodych ludzi do tego, żeby mogli podejmować pracę zawodową. I tam system kształcenia postępuje dwutorowo. Z jednej strony są zajęcia w szkole, takie teoretyczne, a z drugiej strony bardzo wcześnie młodzi ludzie są wpuszczani do zakładów po to, żeby nauczyli się pracy w takim środowisku. W ogóle, żeby nauczyli się pracy. I to procentuje. Procentuje na tyle mocno, że my i inne kraje europejskie podglądamy i z lekką zazdrością patrzymy na to, jak można kształcić nowych pracowników. Było kilka pomysłów tego, żeby zaadaptować ten system dualny do Polski, tak jeden do jednego. Na planach się na razie skończyło, no ale kto wie, może w najbliższych latach temat powróci, bo będzie bardzo potrzebny. Pracowników w różnych zakładach będzie nam potrzeba, choćby z racji tego, że rozwija się przemysł bateryjny w Polsce. I to zarówno produkcja różnych podzespołów, samych baterii, zestawów bateryjnych, jak i rozbieranie ich, czyli recykling. No i tutaj chyba powinnam skręcić w stronę recyklingu, ponieważ zakład w Monachium może poszczycić się tym, że jest największym zakładem recyklingowym w kraju. Może konkurować z zakładami, które poddają obróbce zupełnie inne towary czy produkty. Tutaj koncentrują się na samochodach. I to nie tylko samochodach jednej marki. Mają podpisane umowy z innymi producentami i są w stanie sprawnie rozbierać także auta innych marek. Na czym to dokładnie polega? Jak przebiega cały proces recyklingu samochodów? O tym opowiem już po piosence.
Szybkie wózki.
Wizyta w zakładzie recyklingu w Monachium, zakładzie, który jest jedną z części koncernu BMW, który ma podpisane umowy z licznymi podmiotami już wyspecjalizowanymi w konkretnych komponentach. To było duże przeżycie. Mnóstwo pytań pojawiło się oczywiście o kwestie związane z bateriami i wszystkimi podzespołami w tych nowych elektrycznych napędach. O to pytali dziennikarze i dziennikarki z całej Europy, bo było nas tam spore międzynarodowe grono. Po pierwsze, jeśli trafia uszkodzony samochód do takiego zakładu, to jest z niego w pierwszej kolejności wymontowywana bateria, niezależnie czy to jest samochód w pełni elektryczny czy hybryda. Co ciekawe, ta bateria nie musi być na tym etapie rozładowana. Wystarczy poodłączać odpowiednie przewody, zdjąć obudowę i przy pomocy prostych narzędzi oraz podnośnika po prostu ten element wymontować. Następnie baterie są odbierane przez już wyspecjalizowane firmy, które zajmują się recyklingiem baterii. I one same zajmują się również rozładowywaniem tychże, jeśli one są naładowane. Pytałam, co się z taką energią dzieje. Otóż zapewniono mnie, że nic się nie marnuje. Może ona trafić do sieci, czyli działa takie połączenie V2G, dwukierunkowe. Bardzo ciekawe, bardzo potrzebne, a może też być skonsumowane na miejscu i na przykład zasilać sam zakład, który dokonuje rozbiórki baterii, dokonuje tego recyklingu. Kiedy już ta operacja się zakończy, czyli bateria zostanie wymontowana, odpowiednio oznaczona i odłożona w takie miejsce, z którego zostanie zebrana przez utylizatora czy recyklera baterii, następnym etapem jest rozebranie kawałek po kawałku samochodu z tych części najłatwiejszych do przetworzenia, czyli okablowania. Pierwsze jest okablowanie, usuwanie płynów. Płyny, wszystkie płyny są poddawane recyklingowi. Można z nich odzyskać wartościowe substancje, można je tak przygotować, żeby ponownie zostały użyte. A następnie przy pomocy takiego dużego, takich ogromnych szczypce są chwytane podzespoły z samochodu. Wymontowywane są te części, które jeszcze można ręcznie potem rozebrać na tyle, jest taki samochód pozbawiony różnych elementów, że można go tam na miejscu w zakładzie recyklingu zgnieść, zmiażdżyć, zrobić z niego taką sporą kostkę. I taką kostkę, takich kostek odbiera się wiele po to, żeby następnie je zmielić. Mniej więcej te odpady, które zostają z takiego zgniecionego samochodu pomielonego, mają wielkość dłoni i przy pomocy różnych sposobów, przy pomocy różnych technologii są odzyskiwane pozostałe substancje, które staną się za chwilę wartościowym surowcem do tego, żeby produkować kolejne auto. W tej chwili firma gwarantuje, że około 90% każdego samochodu jest w stanie odzyskać. Nie zawsze te materiały, które zostają po przeróbce samochodu, są do wykorzystania od razu w następnym aucie. Czasem stają się po prostu elementem konstrukcji czegoś innego albo jakąś bazą do komponentu, w którym można użyć już przetworzony materiał. Firma przyznaje, że już od momentu projektowania, od dobrych kilku lat, zastanawia się nad tym, jak będzie przebiegał proces recyklingu danego auta i stara się wykorzystywać mało kompozytów, mało takich mieszanin materiałów, po to właśnie, żeby przyspieszyć, uprościć i zmniejszyć cenę procesu recyklingu. Co dzieje się ze starszymi autami? Oczywiście pracownicy i pracownice są wyspecjalizowani i są w stanie rozebrać dowolne auto bardzo szybko. Okazuje się, że w tej chwili sporo trafia do tego zakładu aut około 20-letnich. I one stają się dawcami podzespołów, na przykład stal jest wykorzystywana, czy aluminium, do tego, żeby powstawały zupełnie nowe auta. I to jest dość fascynujące, że taki samochód z duszą spalinowy, który już naprawdę swoje przejechał, może stać się nowym samochodem wprost. Z jego karoserii powstaje nowa karoseria albo nowe części. Tego nie widać, czy to jest materiał z recyklingu i tak naprawdę można go wykorzystywać i w autach bardziej przystępnych, choć pamiętajmy, że cały czas mówimy o marce premium, albo nawet w tych najbardziej kosztownych, czyli w tym, czym się szczyci posiadacz marki, jaką jest Rolls-Royce, która też będzie elektryczna. O tym już Państwu mówiłam i to jest taka dygresja na miejscu, ponieważ elektryczny model przechodzi kolejne testy z Arktyki i z tych obszarów mroźnych, które przejeżdżał w ostatnich miesiącach, przeniósł się, zdaje się, w okolice Lazurowego Wybrzeża, gdzieś, gdzie jest ciepło. No i też trzeba sprawdzić, jak baterie i jak napęd sobie w takich warunkach radzi. No ale my wracamy do recyklingu samochodów. To jest w tej chwili kluczowe zagadnienie. Jak dostać tanio materiały do tego, żeby produkować podzespoły, żeby mieć jak najkrótszy łańcuch dostaw i do tego taki, który się łatwo kontroluje. No, najłatwiej wykorzystywać to, co już raz zostało przygotowane, wyprodukowane, użyte i można tego użyć jeszcze raz. Takim hasłem towarzyszącym całą filozofią, wokół której zbudowano proces tworzenia nowych aut, jest secondary first. Czyli na pierwszym planie stawiamy to, co już zostało użyte. Jeżeli nie mamy żadnego innego pomysłu na to, skąd wziąć dany surowiec, skąd wziąć dany materiał albo podzespoły, wtedy dopiero sięgamy po nowe złoża, po nowe zasoby. I to jest szalenie istotne z perspektywy aut elektrycznych i baterii do nich tworzonych. Na razie rynek aut elektrycznych jest na tyle mały, że stosunkowo niewiele materiałów trafia do zakładów recyklingu baterii, ale ten rynek będzie rósł bardzo szybko. I na tym opiera się cały pomysł tego, żeby produkować baterie w Europie ze złóż, do których mamy dostęp. No nie możemy tutaj wszystkiego wydobywać. ale na nasz rynek trafiają i będzie trafiać ich coraz więcej auta. Kiedy auta przestaną jeździć, będą z nich wymontowywane baterie i z tych baterii będą odzyskiwane pierwiastki do dalszego użycia w produkcji baterii. Wydaje się to proste, wydaje się to mało skomplikowane, ale jednak nakłady finansowe i stworzenie tego całego systemu, europejskiego systemu, to będzie wymagało sporo przygotowań. W tej chwili zaangażowanych jest naprawdę dużo podmiotów. Ważne, duże zakłady powstają także w Polsce. Warto o tym pamiętać. W ogóle ten nasz kraj stał się niepostrzeżenie ważnym graczem na rynku bateryjnym. Około 2% polskiego eksportu to są właśnie baterie, podzespoły i wszystko to, co wiąże się z nową elektryczną mobilnością, ale nie uwzględnia chyba na pewno ładowarek. Te stają się też silnym naszym towarem eksportowym, pożądanym i im też będziemy poświęcać w szybkich wózkach uwagę. No a teraz czas na muzykę, naładujemy baterie i wracamy do tematu recyklingu i zrównoważonej produkcji.
Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk.
Nie, 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 nie wszystkich możesz zabić. To niemożliwe, uwierz mi.
Nie, nie, nie.
Za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni.
Tylko nie mów tego mi. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego, że nienawidzisz.
Więc pomyśl o tym, co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak.
Nie, nie, nie. Bądź pozytywnym wojnikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak. Zbyt wiele dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam.
Szybkie wózki.
Przypomnę, że ten odcinek powstał dzięki temu, że zostałam zaproszona do zakładu produkcji i recyklingu firmy BMW w Monachium. Spędziłam tam 2 dni, prawie 24 godziny miało mi to wszystko zająć. Okazało się, że zajęło trochę dłużej, ponieważ trafiłam na strajk w Lufthansie. Chwilowy chaos, ale sytuację dało się szybko opanować. No i mówiłam Państwu na samym początku, szkoda mi było, że nie udało mi się wrócić z Monachium pociągiem, byłaby przygoda. Mam nadzieję, że to powtórzę. Tym bardziej, że jest tam coś, co chciałabym jeszcze zobaczyć. Miałam tylko chwilę na to, żeby wejść do Muzeum BMW i przyjrzeć się najnowszej wystawie, takiej, która powstała w zeszłym roku, miała swoją premierę podczas targów IAA. O tych targach Państwu mówiłam, zresztą na żywo z Monachium w zeszłym roku, jesienią. Tam zaprezentowano nową wizję tego, jak ma wyglądać miasto, jak ma wyglądać zasilanie do samochodów elektrycznych. I co ciekawe, tych samochodów wcale w przestrzeni miejskiej nie pokazano dużo, ale pokazano wszystkie możliwe środki transportu, które powinny znaleźć miejsce w nowoczesnym mieście, takim mieście, w którym priorytet oczywiście mają piesi, na drugim miejscu są rowerzyści, są samochody, głównie współdzielone, jest transport publiczny, który pełni bardzo ważną rolę i tuż obok jest zasilanie dla tego całego elektrycznego ekosystemu, czyli odnawialne źródła energii. To jest tylko malutki wycinek tego, co widziałam. Naprawdę ciekawie przygotowana historia opowiadająca o tym, jak trzeba było w wielkiej korporacji oderwać się od schematów myślenia, które towarzyszyły produkcji przez dziesięciolecia i wymyślić coś od nowa. I to wymyślenie od nowa okazało się na tyle wciągające i na tyle pociągające, że sami pracownicy z bardzo różnych stanowisk, z bardzo różnych działów chcą się włączać w poszukiwanie takich innowacyjnych rozwiązań i wykorzystywanie tych zasobów, które widzą, że są na wyciągnięcie ręki. Jednym z przykładów, którymi BMW się chciało pochwalić w tym dziennikarskim, międzynarodowym, europejskim gronie, było zastosowanie baterii z aut do tego, żeby zagwarantować zasilanie szkole. W Afryce przeprowadzono taki projekt, który został wyłoniony z puli projektów, pomysłów zgłoszonych przez pracowników fabryki i firmy. Doprowadzono do jego realizacji i dziś firma może się pochwalić tym, że zrobiła innowacyjne rozwiązanie, wykorzystując te zasoby, które i tak miały. No bo te baterie, które czekałyby na recykling, mogą jeszcze posłużyć w takim stacjonarnym magazynie energii. Jeśli ten magazyn energii będzie zasilany fotowoltaiką, no to zrobią z tego dzieciaki i cała szkoła i cała społeczność dobry użytek. Tego właśnie potrzeba. Takich dobrych działań, nie tylko pod publiczkę, nie tylko takich, które dobrze wyglądają na papierze, no bo tutaj efekt jest bardzo konkretny, wymierny. Firma w ogóle bardzo boi się tego, że zostanie posądzona w swoich działaniach o greenwashing, tak jest od dawna i starannie przygotowuje materiały i komunikaty, w których pokazuje, co robi. Jednym z takich obszarów, w których no, trzeba być teraz bardzo ostrożnym, trzeba uważnie dobierać te firmy, te organizacje, z którymi się pracuje, jest obszar wydobywania pierwiastków krytycznych potrzebnych do produkcji baterii. No i przy okazji też silników elektrycznych i spalinowych. Im większa transparentność, im łatwiej jest prześledzić cały proces wydobycia od tego, w jakich warunkach pracują osoby zatrudnione w kopalniach, przez to, jak jest transportowane, jak jest przetwarzane, jak jest recyklingowane, tym lepiej dla firmy, która zamawia. Na każdym etapie potrzebna jest kontrola, możliwość sprawdzenia, możliwość zweryfikowania. Nie może być posądzenia o to, że pierwiastki wydobywane są w takich warunkach, w których ludzie ponoszą straty, nie tylko fizyczne, ale też są wyzyskiwani. Do takich koalicji, w których właśnie o to chodzi, żeby pozyskiwanie pierwiastków przebiegało płynnie, transparentnie, przyłącza się coraz więcej producentów samochodów. Za chwilę, oczywiście za chwilę to jest przenośnia, bo pracują nad tym w Brukseli, to może jeszcze zająć nawet kilka miesięcy, ale trwają prace nad nowymi regulacjami, które wyeliminują z rynku bateryjnego pierwiastki pochodzące z niewiadomego źródła, w których będzie możliwość posądzenia firmy, która je dostarczyła, o to, że stosuje niewolniczą pracę, że wyzyskuje ludzi, że zatrudnia dzieci, że wydobywa te pierwiastki, nie szanując lokalnego środowiska. To jest bardzo ważne i tutaj możemy zbudować sporą konkurencję, sporą przewagę nad innymi podzespołami dostarczanymi na przykład z Chin, w których no, jeszcze trochę jest do zrobienia w kwestii zapewnienia właśnie tej transparentności dotyczącej pochodzenia pierwiastków krytycznych, które są używane do produkcji baterii. Czy można w tej chwili, takie pytanie się pojawiło podczas naszych rozmów, czy można w tej chwili wyprodukować samochód w 100% z materiałów odzyskanych? Okazuje się, że nie. Nie jest to jeszcze tak proste. W tej chwili około 30% komponentów w każdym nowym samochodzie marki ma domieszkę tego, co już było na rynku. Firma chce zwiększyć udział tych recyklingowanych podzespołów, elementów czy materiałów do 50% i mówi, że to jest spore wyzwanie. No a co będzie dalej? No dalej to może być już tylko lepiej i dalej to będzie realizacja takich śmiałych wizji, które mogliśmy zobaczyć i w zeszłym roku podczas targów IAA i tym razem na specjalnej prezentacji, czyli taki model circular, w którym absolutnie wszystko, co tylko się da, czyli prawie 100% materiałów pochodzi z recyklingu. I one wyglądają naprawdę pięknie. To, jak designerzy są w stanie wykorzystać ponownie plastik, gumę, włókno węglowe, stal, aluminium i masę różnych innych substancji, to naprawdę jest miłe dla oka. Widać tutaj wkład, taki wkład innowatora. Widać, że to wszystko wciąż jest marką premium. Wciąż pokazuje, że zobaczcie, na co nas stać, ale jednocześnie opowiada historię o tym, że nie powstało tylko z próżności, bo tak często można myśleć o współczesnych samochodach, ale po to, żeby służyło, żeby było trwałe, żeby jak najdłużej można było używać tych samochodów bez konieczności naprawy czy wymiany, a jeżeli wymiana, to tylko konkretnych podzespołów, które są w takich pakietach łatwe do wymontowania, łatwe do zmienienia. To się bardzo zmieniło. To podejście właśnie do napraw i do trwałości ma być takim wyróżnikiem albo wręcz odcinać się od starej filozofii motoryzacyjnej. Wiemy, że firmy nadwyrężają cały czas nasze kieszenie, wprowadzają bardzo dużo różnych procedur, które wymagają ingerencji mechaników. To się zmienia. I tutaj muszę powiedzieć, że ogromne znaczenie w tym nowym podejściu mają startupy i to, co startupy mają do zaoferowania, między innymi niemieckie startupy motoryzacyjne, bo to one w ostatnich latach pokazały, że mogą zrobić auta od zera, szybko, sprawnie, z dobrych materiałów, z poszanowaniem środowiska, uwzględniając wszystkie zielone trendy, jakie są w tej chwili na rynku, a do tego tworzą takie auta, które można albo samemu naprawiać w łatwy sposób, zamawiając po prostu zestawy naprawcze, albo oddać to specjalistom, ale wcale nie jakimś specjalnie autoryzowanym, tylko po prostu takim, którzy naprawiają samochody i razem z instrukcją dostaną części i zrobią to, co trzeba. Zupełnie inne podejście, prawda, niż to, które znamy. No i takich ciekawostek motoryzacyjnych będzie się pojawiać w najbliższych latach coraz więcej. Konkurencja między tradycyjnymi wytwórcami, producentami a startupami będzie rosła. Będzie coraz więcej okazji do tego, żeby podpatrywać tych mniejszych i próbować robić to tak jak oni, co może nie być łatwe w przypadku tych największych firm, w których każda decyzja podejmowana jest wieloetapowo, na wielu szczeblach. Masę uwagi trzeba poświęcić temu, jak tak dużą organizację jak na przykład BMW czy Volkswagen przeprowadzić przez zmianę, to nie jest łatwe. Tym dopiero startującym na pewno jest dużo łatwiej. Wyjeżdżając z Monachium miałam takie przeświadczenie, że BMW wie, że musi teraz dołożyć wszelkich starań, żeby zachować swoją silną pozycję na rynku, bo do Niemiec trafia coraz więcej producentów z Azji, z Chin przede wszystkim, którzy oferują nowe modele, którzy oferują nowe rozwiązania. Między innymi zapowiedział się niedługo, będzie pewnie chciał tam wejść NIO z wymianą baterii. Jest już obecny Lucid, jest w sprzedaży MG, budżetowe auta. Pojawiają się kolejni gracze na rynku. Pojawiło się chińskie auto, które można zamówić, taki mikrokar w Lidlu. Ciekawostka. W dość atrakcyjnym abonamencie. W ogóle coraz więcej marek, tych wchodzących po raz pierwszy na rynek europejski, mówi o tym, że nie chce wcale sprzedawać tych aut. Oni chcą je po prostu udostępniać, użyczać na preferencyjnych warunkach finansowych. Dla gigantów to będzie trudna sprawa, trudny orzech do zgryzienia. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko toczyć. No jest to szalenie ciekawe. Spotykamy się 1 sierpnia, tuż po dacie, po rocznicy zaprezentowania polskiego samochodu elektrycznego Izera. 28 lipca, 2 lata temu, jeśli mnie pamięć nie myli, po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć całą filozofię wokół Izery. Gdzie jesteśmy dziś z tym projektem? Jeśli powiem, że w lesie, to bardzo się nie pomylę. Zdaje się, że udało się już przeprowadzić przynajmniej częściowo procedurę przybliżającą firmę do tego, żeby mogła wystartować w przetargu i kupić teren, na którym ma powstać fabryka. Być może część z Państwa słyszała albo czytała o tym, że wycofał się jeden z integratorów technologicznych z tego projektu. To jest niestety trochę pogoń za tanią sensacją, bo Electromobility Poland, do której marka Izera należy, która ma ambicje produkować to auto, zapowiadała, że jeszcze się będzie tutaj dużo zmieniać. Czekamy wciąż na ogłoszenie nowego biura projektowego, które miałoby pociągnąć to, co zostało stworzone przez dotychczasowe biuro projektowe, czyli Torino Design. Być może to będzie wciąż Torino Design. Nic nie wiemy. Nie puszczają pary. Podpytuję, zaczepiam osoby, które wiem, że w ten projekt są zaangażowane. Na razie nie chcą mówić. Zobaczymy, co będzie dalej. No ale 2 lata temu Izera pokazała się światu i od tamtej pory w zasadzie nie ma miesiąca, żeby jakieś medium nie przypomniało nam tego faktu i nie zapytało, hej, co dalej z Izerą? Ja też pytam, hej, co dalej z Izerą? I mam nadzieję, że niebawem będę mogła uchylić rąbka tajemnicy albo zaprosić osoby, które tego rąbka tajemnicy nam tutaj uchylą w radiu dla Ciebie w szybkich wózkach. Pomału zbliżamy się do końca. Te dźwięki w tle to oczywiście muzyka Marco Beltramiego z filmu Le Mans 66. Filmu, który, jeśli ktoś go jeszcze nie widział, chociaż trudno mi w to uwierzyć, żeby wśród osób, które słuchają regularnie szybkich wózków, były takie osoby, bo muzyka ta towarzyszy nam przy pożegnaniach od wielu, wielu miesięcy. Proszę wygodnie zasiąść przed telewizorem, laptopem, ekranem, monitorem, cokolwiek, z czegokolwiek korzystacie i dać się ponieść historii, kiedy to Ford rywalizował z Ferrari. Na dzisiaj to koniec. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata, byłam przy mikrofonie. Realizowała Natalia Róża-Harkiewicz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.